śpiewała pani Zas. Jest godzina 7.14. Słuchają państwo Poranka w Net.
Radio, robimy radio. Radio, robimy radio w Net. Radio, robimy radio. Radio w Net.
Wczoraj ważną decyzję ogłosiło Prawo i Sprawiedliwość. Podało listę, jeszcze niepełne listy kandydatów do Europarlamentu. Wybory coraz bliżej, coraz większe napięcie na scenie politycznej. Ryszard Czarnecki jest gościem Poranka w Net, europoseł, były wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, polityk Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panu.
Witam pana, witam państwa serdecznie.
W Warszawie numer jeden na listach Prawa i Sprawiedliwości jest pan Sariusz Wolski. W Krakowie pani Beata Szydło. Pan poseł z jakiego miejsca i z jakiego okręgu startuje?
Warszawa, a więc miasto, w którym rozmawiamy. Warszawa, Ryszard Czarnecki, miejsce numer dwa.
W Krakowie numer dwa jest pan Ryszard Legutko, więc to ten numer dwa należy do Ryszardów. Jaka jest strategia Prawa i Sprawiedliwości w wyborach europejskich?
To są najsilniejsze personalnie listy w historii startów Prawa i Sprawiedliwości w wyborach europejskich. Po raz czwarty w Polsce odbywają się wybory do parlamentu w Strasburgu i Brukseli. W tych 13 okręgach, bo tyle jest w Polsce, wystawiamy 130 kandydatów po 10, a więc maksimum w każdym okręgu. Porównując z wyborami w roku 2004, 2009, 2014, są to listy rzeczywiście najmocniejsze w sensie rozpoznawalności i popularności nazwisk.
Naprzeciwko stanie Koalicja Europejska. Co będzie głównym tematem sporu?
No, myślę, że tak jak w każdym kraju członkowskim Unii Europejskiej, jednak sprawy krajowe będą siłą rzeczy, a tematem sporu tak zawsze jest, chociaż oczywiście pewnie więcej niż przy normalnych wyborach prezydenckich, parlamentarnych, samorządowych. Będziemy mówić również o sprawach międzynarodowych. Silna Polska w Europie to jest to, co nas w Prawie i Sprawiedliwości w obozie Zjednoczonej Prawicy łączy. Natomiast ten sojusz postkomunistów Miller-Cimoszewicz z liberałami czy ludowcami, no to jest koalicja tych, którzy na przykład z jednej strony podpisywali no niekorzystny w wielu wymiarach traktat akcesyjny Polski z 2003 roku, to była koalicja SLD-PSL, a potem oni się zgodzili na przykład na dwukrotnie czy dwuipółkrotnie mniejsze dopłaty dla rolników niż w Niemczech, Holandii czy we Włoszech, a również jeżeli chodzi o kolejny rząd, już też z PSL-em oczywiście, jak zawsze, ale z Platformą również, no ten rząd bardzo często zajmował taką pozycję w zasadzie pasa transmisyjnego wobec Brukseli i w jakieś spory w obronie polskiego interesu nie wchodził.
Koalicja Europejska na pewno będzie posługiwać się hasłem polexitu, będzie mówiła, że PiS jest taką partią, która nie chce wspólnej Europy, będzie mówiła o obronie wartości europejskiej, obronie demokracji, o tym, że chcemy znaleźć z powrotem pozycję w Unii Europejskiej, nie być krajem izolowanym. A jaka będzie odpowiedź Prawa i Sprawiedliwości?
Polexit to odgrzewane kotlety. Pierwszym politykiem w Polsce, który powiedział o polexicie, to był Grzegorz Schetyna, nawet proponował referendum w tej sprawie. A gdy chodzi o miejsce Polski w Europie i izolację, no to w ostatnich 7 miesiącach, jak policzyłem, mieliśmy 3 globalne konferencje. Teraz blisko wschodnia w Warszawie, wcześniej szczyt klimatyczny w Katowicach w grudniu, 7 miesięcy temu zgromadzenie parlamentarne Paktu Północnoatlantyckiego NATO. To jakby pokazuje, że Polska, członek Rady Bezpieczeństwa ONZ już drugi rok, gdzie weszliśmy tam z przytupem, uzyskując około 180 głosów za przy dwóch wstrzymujących, to pokazuje, że Polska jest istotnym punktem odniesienia na mapie świata. No i potrafiła ostatnio również dosiąść się do tego stolika, przy którym nas nie było z rządów PO-PSL, mówię o kwestii Iranu, więc no, tutaj progres, postęp jest wyraźny.
Tylko jest pytanie, po co żeśmy do tego stolika usiedli?
Polska jest największym krajem nowej Unii, piątym z wielkości krajem Unii Europejskiej i jest rzeczą oczywistą, że zajmujemy się nie tylko polityką wschodnią Unii, typu tam Rosja, Ukraina, Białoruś, ale także sprawami, które no, dzieją się dalej od nas. Po to, żeśmy się zajęli, no po to, żeby mieć stałe bazy amerykańskie w Polsce, żeby mieć więcej żołnierzy amerykańskich w Polsce, żeby oni nas chronili przed imperialnymi zakusami Rosji. Ja przypomnę, że Rosja już pokazała, co potrafi w Gruzji w 2008 roku, na Ukrainie w 2014 roku, paraliżując systemy informatyczne instytucji rządowych w krajach bałtyckich, w Estonii i na Łotwie. Lepiej mieć te stałe bazy i ta konferencja była po to.
Ale konsekwencją, bezpośrednią konferencji jest kryzys w stosunkach z Izraelem i kryzys w stosunkach z Iranem.
Bardzo przepraszam, ale jeżeli chodzi o te wypowiedzi antypolskie, to one miały miejsce wcześniej. Jakoś ci, którzy się teraz oburzają, zwłaszcza z totalnej opozycji, na wypowiedzi pana Pompeo czy pana Netanyahu, no jakoś siedzieli jak mysz pod miotłą, gdy Barack Obama, 44. prezydent w dziejach USA, mówił o, cytuję, polskich obozach śmierci, koniec cytatu, co jest rzeczą haniebną, za to nie przeprosił osobiście, wtedy oni byli cicho.
To wtedy byli cicho, ale teraz jest teraz i teraz mamy, było spotkanie...
Teraz to jest nazwa partii, panie redaktorze.
Tak?
Maleńkiej partii pana Ryszarda Petru.
Ale nie jest to partia, która, o której pan myśli, że jest partią, która może zagrozić Prawu i Sprawiedliwości.
Nie, no, najwyżej nas trochę rozśmieszyć.
To, co właściwie mogłoby zdziwić, jeśli chodzi o listy Prawa i Sprawiedliwości, to obecność ministrów na tych listach. Jest chyba 9 ministrów. O panie Beacie Szydło mówiło się, że będzie startować w wyborach do Parlamentu Europejskiego, natomiast obecność ministra spraw wewnętrznych i minister edukacji narodowej, to budzi takie znaki zapytania. Pani minister jest w trakcie przeprowadzania wielkiej reformy edukacji. Teraz czy to odejście do Parlamentu Europejskiego nie zakłóci jej relacji z nauczycielami w takim newralgicznym momencie dla tej reformy?
Decyzja o tym, że szefowa MEN-u pójdzie do Europarlamentu, zapadła, uwaga, bardzo dawno temu, wtedy, kiedy tworzył się rząd, tak, tworzył się rząd, prawie 4 lata temu, kiedy Dawid Jackiewicz rezygnował z funkcji europosła, aby wejść do rządu, wtedy na jego miejsce, jako trzecia osoba pod względem ilości głosów na liście Dolnośląsko-Opolskiej Prawa i Sprawiedliwości, miała wejść pani poseł, wtedy jeszcze Anna Zalewska. Pan prezes Jarosław Kaczyński poprosił ją o objęcie funkcji ministra edukacji narodowej i ona wtedy zrezygnowała z objęcia mandatu. No, myślę, że to jest dość naturalne, że teraz będzie miała szansę go objąć, jeżeli oczywiście wygra wybory. Za nią jest pani Beata Kempa. Joachim Brudziński to jeden z najsilniejszych ludzi Prawa i Sprawiedliwości w bardzo trudnym okręgu. Zachodnie Pomorze i województwo lubuskie, to jest jeden okręg, z silnymi nazwiskami naszych oponentów z tak zwanej koalicji europejskiej. Myślę, że zmobilizuje nasz elektorat. Te wybory są bardzo ważne. Chcemy w nich osiągnąć pole position, mówiąc językiem Formuły 1. Chcemy wygrać tak, żeby przed wyborami do Parlamentu Polskiego, do Sejmu, do Senatu, wyborami decydującymi, które będą w październiku albo w listopadzie, żeby być na tym pierwszym miejscu i dlatego też obecność takich ludzi, tak bardzo rozpoznawalnych ludzi jak Joachim Brudziński czy nasi ministrowie.
To jest tak, że jeśli chodzi o reformę edukacji narodowej, no to ten newralgiczny moment tej reformy przypada na wrzesień 2019 roku, bo to jest ten moment, kiedy do liceum trafią dwie klasy. Czy w takim momencie ktoś, kto wprowadził tą reformę i był za nią odpowiedzialny, nie powinien piastować swojego urzędu?
tę reformę wprowadzał cały zespół polityków zajmujących się edukacją w Prawie i Sprawiedliwości, zespół, który jest w MEN-ie i ci ludzie zostają. Także reforma będzie kontynuowana.
A skoro na 4 lata w przód są niektóre plany w Prawie i Sprawiedliwości, to kto będzie ministrem edukacji, kto będzie ministrem spraw wewnętrznych?
Co do resortu edukacji, to jest kilka osób, które zajmują się edukacją narodową od wielu lat i myślę, że niedługo Jarosław Kaczyński przedstawi, jako prezes Prawa i Sprawiedliwości, przedstawi tę kandydaturę, ale najpierw trzeba, aby pani Anna Telecka wygrała wybory. One będą 26 maja, w ostatnią niedzielę maja. Nie stawiajmy wozu przed koniem. Najpierw wybory, potem, jeżeli pani minister Zalewska wygra, jeżeli zdobędzie mandat europarlamentarny, no to wtedy będzie zgłoszony kandydat na nowego ministra edukacji narodowej.
Wybory to kampania wyborcza. Kampania wyborcza, pan poseł jest doświadczony, to jest zajęcie, które jest bardzo intensywne, tak? To jest tak, że trzeba przekonać wyborców, czy wtedy można pełnić funkcję ministra spraw wewnętrznych, ministra edukacji, czy innych ministrów, bo to nie tylko dwójka ministrów startuje.
To prawda. Myślę, że ja przynajmniej tak bym zrobił na ich miejscu. Wziąłbym urlop na czas kampanii. To jest jasne, tak żeby się w pełni kampanii poświęcić. Myślę, że w wielu przypadkach to nastąpi.
Znamy argumenty dotyczące na przykład tego, że Donald Tusk pełnił funkcję premiera, dostał posadę w Unii Europejskiej, powiedział dziękujemy bardzo, do widzenia, zostawił Polskę, innego premiera wtedy mieliśmy. Czy to nie jest jakiś podobny przypadek? To znaczy te argumenty, które dotyczyły Donalda Tuska, czy opozycja nie użyje w stosunku do pani minister Zalewskiej, czy pana ministra Brudzińskiego?
Czy co do pseudoargumentów opozycji, to arsenał mają spory i będą znowu prawą ręką sięgać do lewego ucha. Mało nas to i mnie mało to interesuje. Natomiast Donald Tusk objął funkcję szefa Rady Europejskiej, a chociaż wcześniej publicznie zaprzeczał, że wybiera się do Brukseli, kłamał. Nikt z polityków, którzy startują z naszych list, nie zarzekali się, że nie wystartują do Brukseli, a teraz startują. Politycy Prawa i Sprawiedliwości nie okłamują Polaków, tak jak robił to Donald Tusk. Bo ważne jest to, co Donald Tusk zrobił tam. No, jest twarzą Brexitu, a jest twarzą ataku na Polskę, na własny kraj. I myślę, że porównywanie go z kimkolwiek z nas jest, panie doktorze, taką artystyczną prowokacją.
Nie, to jest nie prowokacja, bo to nie jest porównanie Donalda Tuska, tylko sytuacji i możliwych argumentów, które się mogą pojawić, tak? Takie zdziwienie, bo jeżeli są negocjacje, na przykład są negocjacje, pani minister prowadzi negocjacje ze związkami zawodowymi, które przygotowują się do protestu dotyczącego płac w oświacie, to teraz pozycja pani minister w czasie takich negocjacji będzie zupełnie inna, bo wszyscy wiedzą, że pani minister zostanie najprawdopodobniej europosłem.
To zależy oczywiście od wyborców. Bym prosił, pan powiedział, że jestem długo w polityce, to prawda. Znałem różne sytuacje. Nie witajmy się z gąską za wcześnie. Z szacunkiem, pokorą podchodzimy do wyborców. Ale co do negocjacji, to myślę, że pani minister ma jeszcze będzie brała w nich udział, a ponadto ma dobry zespół w Resorcie Edukacji Narodowej, który te negocjacje będzie kontynuował. Także zapewniam pana, że z tego powodu dziury w niebie ani w moście nie będzie. Natomiast jest rzeczą normalną, że w każdych wyborach europejskich startują aktualni, czasem także byli ministrowie. Tak się dzieje w każdym kraju europejskim.
Czy to nie osłabi drużyny premiera Mateusza Morawieckiego? 9 ministrów startuje w wyborach.
Co do ministrów konstytucyjnych, to mam...
Ministrów i wiceministrów.
To mam wrażenie, to proszę mnie skorygować, wiem o ministrze Brudzińskim i o minister Zalewskiej, natomiast...
Pani premier Beata Szydło.
Pani premier Beata Szydło, trzecia rzeczywiście. Natomiast mówię tutaj o liderach list, a z dalszych miejsc, no, w sposób oczywisty trudniej się dostać. A natomiast myślę, że ta drużyna Prawa i Sprawiedliwości musi być silna na listach do Europarlamentu, żeby te wybory wygrać. Dlatego taka decyzja, ale mamy też szeroką ławkę, mamy ludzi, którzy są w parlamencie po kilka kadencji. Oni godnie zastąpią tych, którzy pójdą do Brukseli i Strasburga.
I na ile mandatów w eurowyborach liczy Prawo i Sprawiedliwość?
20 plus, to znaczy chcemy poprawić nasz wynik sprzed 5 lat, wtedy było 19 mandatów. Jest cały czas zresztą wzrost. W 2004 roku 7 mandatów, w 2009 roku 15, w 2014 roku 19. Krzywa idzie w górę.
Z Brukseli docierają informacje, że Komisja Europejska nie wycofa skargi przeciw Polsce, mimo że Polska przyjęła postulaty i zmieniła pewne rzeczy w reformie systemu sprawiedliwości. To oczywiście pana nie dziwi, że postawa pana Timmermansa i Komisji Europejskiej jest taka właśnie.
A, kotki dwa, to jest moja odpowiedź. Ziewam, jak słyszę takie rzeczy, ponieważ wiadomo, że tutaj chodzi nie o to, żeby króliczka złapać, tylko króliczka gonić. A pan Timmermans, który pilotuje sprawę Polski w Komisji Europejskiej, tylko tym się zajmuje, taki monotematyczny, on jest kandydatem socjalistów, oficjalnym kandydatem socjalistów na szefa Komisji Europejskiej. No i czymś socjaliści muszą się zajmować. No zajmują się Polską, bo wszystko inne im źle wychodzi. Stracili władzę w ostatnich kilkunastu miesiącach we Francji, stracili władzę we Włoszech, stracili władzę w Czechach, stracili władzę w Austrii, a jednym słowem przegrywają wszędzie. Tylko w Hiszpanii doszli do władzy, ale nie dzięki wyborom, tylko dzięki zmianom w kortezach w parlamencie hiszpańskim, a w sensie zmiany koalicji. W związku z tym dla mnie jest to temat taki bardzo partyjny, bardzo ideologiczny, polityczny. To, czym zajmuje się Komisja Europejska, na szczęście to już ostatnie podrygi tej instytucji. Za kilka miesięcy będzie nowa Komisja Europejska, myślę, że dużo bardziej realistyczna, zdroworozsądkowa niż ta obecna.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i wizytę w Poranku Wnet. Pan Ryszard Czarnecki, europoseł, kandydat do Parlamentu Europejskiego z listy Prawa i Sprawiedliwości, numer 2 w Warszawie.
To prawda, dwójka Warszawa, Ryszard Czarnecki, zgadza się.
Jest godzina 7:32, to my w takim razie przenieśmy się na chwilę do San Francisco. Dzisiaj jest 20 lutego, środa, godzina 7:36, mamy połączenie z Paryżem, gdzie przy telefonie jest pan Andrzej Woda, przewodniczący Klubu Gazety Polskiej. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam słuchaczy Radia Wnet. Dzień dobry państwu.
Jest dzisiaj i jutro dwa dni konferencji dotyczącej takiej historycznej. Nowa Szkoła Historyczna się zbierze w Paryżu i będzie rozmawiać na temat II wojny światowej, a właściwie na temat Holokaustu w Polsce. Polacy, polskie środowiska w Paryżu protestują. Dlaczego? Co to za konferencja?
No tak, powiedziałbym, nie jest to tylko reakcja tutaj środowiska polonijnego paryskiego, jest reakcja, można powiedzieć, światowa. W całej emigracji mamy głosy ze Stanów, z Kanady, ze Szwecji. Praktycznie no, cała Polonia jest poruszona tym pseudo-międzynarodowym kolokwium historycznym, które ma się odbyć jutro i pojutrze.
A dlaczego jest poruszana? Bo czego się spodziewamy?
Panie redaktorze, no patrząc na dobór prelegentów, na temat, obawiamy się, że będzie to po prostu dwudniowe szkalowanie Polski, zakłamanie po prostu rzeczywistości wojennej, próba obarczania Polaków odpowiedzialnością za zagładę Żydów. Można powiedzieć, będzie to próba wiktymizacji Polaków i wpędzanie ich w odpowiedzialność za zagładę. No na to się nie możemy zgodzić, patrząc na dobór właśnie prelegentów jak pan Grabowski, pan Gross, pan Leciak, Agnieszka Haska, Anna Bikont, no nie wróży to nic dobrego. Obawiam się, że to będzie dwudniowe po prostu szkalowanie kraju. Znaczy Polski.
Wiemy, że na konferencję wybierają się przedstawiciele IPN-u, nie są wprawdzie prelegentami, ale mają zamiar, albo przynajmniej zobaczą, czy mogą wziąć udział w dyskusji, przynajmniej choć trochę wyprostować ścieżki, po których wędrują myśli tych historyków, jeśli takich można nazwać, którzy zgromadzą się w Paryżu. Ale kto taką konferencję organizuje, kto ją finansuje?
No więc organizatorami jest tutaj niestety Centrum Badań Holokaustu PAN. Niestety uczestniczy w tym również paryski PAN. No tego nie za bardzo rozumiem. Wręcz odwrotnie uważam, że stacja panów w Paryżu powinna być zainteresowana stworzeniem jakiejś kontrkonferencji, wiedząc, jaki jej będzie wydźwięk tej, więc nie za bardzo mi się podoba udział panów w tym całym przedsięwzięciu. No ale cóż, takie są realia, więc...
Ale czy by...
No niestety...
Czy Polska Akademia Nauk jest też źródłem finansowania tej konferencji?
No niestety tak. Niestety tak. No, partnerami ze strony francuskiej są Fundacja Pamięci Shoah, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych. No jest to robione w porozumieniu właśnie z inicjatywy panu warszawskiego i przy współudziale panu paryskiego. Wydaje mi się, że wręcz odwrotnie powinien pan być zainteresowany zwołaniem konferencji, która da odpór tego typu pomówieniom, które na pewno padną na tym spotkaniu. To jest apel tutaj w tym momencie i do władz panu, i może do profesora Szarka z IPN-u o zainteresowanie tym tematem, ponieważ no my tutaj możemy protestować, my możemy powiedzmy próbować zabrać głos, ale to jest wszystko za mało. Tu musi być konkretne działanie ze strony władz polskich, konkretna odpowiedź na tego typu systematyczne i celowe zakłamywanie tego, co się działo podczas II wojny światowej. Proszę wziąć pod uwagę, że tego typu konferencja nie pozostaje bez echa. Na pewno będzie uczestniczyło w tej konferencji mnóstwo studentów, młodzieży. Następne pokolenie zostanie znowu przekonane, że mordowaliśmy Żydów, że współuczestniczyliśmy w tym, co robili hitlerowcy. Według mnie tutaj musi być zdecydowana reakcja i działanie ze strony państwa polskiego.
A czy tam...
No i niedopuszczania do uczestnictwa w czymś takim instytucji polskich.
Czy to jest miejsce jakiejś tej konferencji jakieś wyjątkowo prestiżowe? Czy to jest jakiś uniwersytet?
To znaczy, ja bym powiedział tak, no środowisko paryskie lewicowe jest tutaj bardzo mocne. Także no, na pewno spotka się to z dużą aprobatą i zainteresowaniem tych środowisk lewicowych, ale przy okazji, tak jak mówię, no, ma to skutki fatalne dla kształtowania się opinii publicznej francuskiej na temat tego, co w Polsce się działo w czasie II wojny.
Będzie...
Bezcelowe działanie to jest urabianie opinii publicznej. No i stwarzanie wrażenia współodpowiedzialności Polaków za to, co się podziało podczas II wojny z Żydami.
Na pewno w księgarniach przy Saint-Germain jedyna książka, która dotyczy tego, co się działo w Polsce podczas II wojny światowej, to książka pana Grossa.
To znaczy, panie redaktorze, to nie jest tylko książka pana Grossa. W tej chwili pan Grabowski na przykład wydał następną książkę, dalej jest Noc, losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski. No jest to jeszcze groźniejsza sprawa, bym powiedział. W sumie książka oparta o na zakłamaniu faktów, na wybiórczym traktowaniu dokumentów, mająca na celu po prostu szkalowanie kraju. Także, tak jak powtarzam, no, działanie ze strony na przykład IPN-u, na przykład wyszła korekta obrazu właśnie dotycząca tej książki pracownika pana Tomasza Domańskiego, no w 10-15 minut pan Domański jest w stanie zbić wszystkie pseudoargumenty, które pan Grabowski wysuwa, no tylko po prostu trzeba konkretnego działania. Do Paryża nie jest daleko, także zapraszamy tutaj, jeżeli by ktoś z panów chciał zorganizować taką kontrkonferencję. Wydaje mi się, że dla społeczeństwa tutaj polskiego, ponieważ no żyjemy w tym środowisku tutaj i spotykamy się z różnymi oszczerstwami, jest nam ciężko na to wszystko reagować. Jeżeli by taka konferencja się odbyła, na przykład z udziałem pana Domańskiego, no wiele rzeczy można byłoby wyprostować i dać odpowiedź na to szkalowanie, które przypuszczam, że przez dwa dni no, w Polsce nie przyniesie chwały to, co tam będzie mówione. Patrząc na prelegentów, jestem 100% pewny, że będzie to po prostu jazda na Polskę, dwudniowa jazda na Polskę.
Pan się wybiera jako obserwator na konferencję?
Panie redaktorze, oczywiście będziemy, z tym, że będą koledzy klubowi z innych organizacji również, lecz znając fakty poprzedniego spotkania na przykład z panem Piątkiem organizowanym przez to środowisko, myślę, że raczej nie będzie mieli szansy do bicia się do głosu czy zajęcia jakiegoś stanowiska. Te spotkania są tak prowadzone, że odzywają się te osoby, które powinny się odezwać w cudzysłowie, oczywiście.
Doktor Tomasz...
Także wydaje mi się, że jeszcze raz powtarzam z uporem maniaka, musi być mocna interwencja ze strony państwa, instytucji państwowych, jak IPN, PAN. Musi być kontrofensywa, ponieważ inaczej, no, tak jak mówię, no, następne pokolenie Francuzów będzie przekonanych, że myśmy mordowali się.
Doktor Tomasz Domański będzie obecny w czasie tej konferencji.
To się cieszę, to jest dobra wiadomość. Ślicznie dziękuję za tą informację.
Francuzi...
Czy go dopuszczą do głosu? No nie jestem taki przekonany, ale trzeba próbować.
Zobaczymy. I będziemy państwa oczywiście o tej konferencji informować. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję. Dziękuję panie redaktorze. Żegnam słuchaczy radia. Dziękuję, do widzenia.
Mam nadzieję, że też czasami udaje się panu posłuchać radia wnet na www.wnet.fm. Andrzej Woda, przewodniczący Klubu Gazety Polskiej w Paryżu, był gościem poranka. Na zegarze godzina 7:45, a my posłuchamy zespołu Super Trump.